Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Choć Skiba i Matej na dobre zadomowili się w Białymstoku, chcieli tchnąć nieco młodzieżowego życia w spokojnej, sennej ogrodniczki. Wpadli na pomysł, aby zorganizować tam awangardową, jak na tamte czasy, potańcówkę. Jedynym miejscem we wsi, jakie się do tego nadawało, był klub rolnika. Taki sam jak w tysiącach innych miejscowości w całej Polsce lat 70. Okazało się to proste. Mama mojej ówczesnej dziewczyny pracowała tam jako kierowniczka, opowiada Cezary Jaworowski. Udało się ją przekonać. Nie chodziło o takie typowo wiejskie disco-klepisko z orkiestrą w składzie werblista i dwa tenorowe saksofony. Chodziło nam o pełną awangardę. Kolega Ryśka, Leszek Pycz, który uczył się w Supraskim Liceum Plastycznym, razem ze swoimi kolegami ze szkoły odpowiednio wystroili wnętrze. Na ścianach pojawiły się duże portrety Hendrixa, Janis Joplin, Led Zeppelin, Deep Purple i Niemena. Spory problem stanowiła aparatura do nagłośnienia. Tu świetnie spisał się Mirek Kozioł. Uczył się już w elektryku i lubił pogrzebać w sprzęcie. Nie wiadomo skąd znalazł się lampowy wzmacniacz Telos. Rysiek załatwił natomiast głośniki. U Kozła oni to wszystko zmontowali i zawieźli do ogrodniczek, opowiada Jaworowski. Za dyskotekowe światło robił strażacki niebieski kogut. Pożyczyliśmy go od strażaków, bo akurat klub rolnika i remiza były w tym samym budynku. Kozioł trochę musiał pomyśleć, skąd wziąć 12 V do tego koguta, ale dał radę. Na stolikach stały sprzężone ze sobą trzy magnetofony. Tak, by muzyka grała non-stop. Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Z repertuaru tych artystów składał się podstawowy muzyczny kanon. Dyskoteki w ogrodniczkach, o ile dobrze pamiętam, zaczęły się w styczniu 1971 albo w 1970 roku w okolicach Sylwestra, dodaje Jaworowski. Fama o nietypowych jak na tamte czasy potańcówkach rozniosła się szerokim echem po całej okolicy. Przyjeżdżała młodzież z Białegostoku i choć ostatni autobus z ogrodniczek odjeżdżał około 23, prawie nikt klubu rolnika nie opuszczał, dodaje Matejczuk. Wszyscy nad ranem wracali pieszo do miasta. Do ogrodniczek przyjechało też hipisowskie poszerzenie świadomości. Niewątpliwie palce w tym maczali Skiba, Matej i Heller. Część uczestników stawiała na klasykę, czyli alkohol. Natomiast część na hipisowskie używki. Płyn tri, klej i inne. Jedni odurzali się wąchając po kątach rozpuszczalnik albo połykając medykamenty, inni pijąc tanie wino czy wódkę, bo narkotyków w dzisiejszym rozumieniu jeszcze nie było. Taka panowała wówczas moda i jeśli ktoś sobie pstryknął, czyli dał wpalnik po hipisowsku, był, jakbyśmy dziś powiedzieli, trendy, przynajmniej w oczach rówieśników. Właśnie w ogrodniczkach na słynnym disco zrozumiałem, że Rysiek już wiedział, jak smakują narkotyki, stwierdza Cezary Jaworowski. Potańcówkę zamknięto po 3 miesiącach. Miejscowy lud po prostu tego nie wytrzymał i wezwał milicję. Tubylców najbardziej zaniepokoiła nietypowo zachowująca się młodzież, zupełnie inaczej niż po alkoholu. Dziś już od dawna nie ma tam klubu rolnika, za to wciąż działa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Rowerzystom przejeżdżającym popularną wśród białostoczan ścieżką do Supraśla nawet nie przychodzi do głowy, co tam się działo przed laty. Hipisowskie życie Skiby i Mateja nie składało się tylko z imprez. Trzeba było znaleźć jakąś robotę i to z dwóch powodów. Po pierwsze, by władza się nie czepiała, bo każdy zdrowy obywatel miał w tamtych czasach obowiązek pracy. Po drugie, na wesołe życie trzeba było mieć parę groszy. Ze Skibą poszliśmy do roboty, wspomina Matej. Zatrudnili nas w Centrostalu przy ulicy Octowej. Niestety zostaliśmy rozdzieleni i skierowani do różnych działów, mimo że chcieliśmy pracować w jednej brygadzie. Ja poszedłem do magazynu, a Skiba do pracy na bocznicy kolejowej. Nie szło nam tam zbyt dobrze. Jeszcze dziś na samo wspomnienie tego zajęcia Matej krzywi się okrutnie. Nie przekładaliśmy się do pracy, straszne z nas były obiboki, a czasem w ogóle nie przychodziliśmy do roboty. Dość szybko główny kadrowy wezwał nas na rozmowę uświadamiającą. Zdaniem Mateja musiał to być jakiś prominentny funkcjonariusz PZPR w zakładowej organizacji. Najpierw maglował mnie, potem Skibę. Opowiedziałem Ryśkowi, jak wszystko u kadrowego przebiegało, opowiada Matej. On ciągle się odwoływał od Gierka, a że towarzysz Gierek tak dba o Polskę, że tak rzetelnie buduje nasz socjalizm. Dba o to, by takim jak my niczego nie brakowało w pracy. Opowiadam Ryśkowi, że w końcu pochylił się nade mną i zaczął krzyczeć. Towarzysz Gierek ostatnio powiedział, jak ważna jest dyscyplina pracy, a wy co, Matejczuk? To ostatnie zdanie kadrowy wykrzyczał mi wprost do ucha. Ja zbyłem to milczeniem. Skiba, jak mi później opowiedział, załatwił go jednym zdaniem. Kiedy kadrowy dochodził do kulminacji, bo wyglądało na to, że przemowę do takich jak my, bumelantów, miał rutynową i jak już ogarnął w swoim przemówieniu zasługi Gierka, wykrzyczał w końcu swoje kluczowe pytanie Skibie prosto w ucho. A wy co, Skibiński? Wtedy Rysiek spokojnym głosem naiwnego niewiniątka zapytał: panie kadrowy, niechże pan w końcu powie, kto to jest ten towarzysz Gierek?
Był to fragment książki Skiba, niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.